Ojcze Niebiański, nie chcemy być śmiesznymi, mówiąc o wysiadywaniu jaj węża. Panie, mówimy dziś o czymś bardzo ważnym, o chodzeniu z Bogiem. Dziękujemy Ci za tych, których przyprowadziłeś na to nabożeństwo. Naszymi myślami, naszą usługą. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Przyjdź, Duchu Święty. Daj nam namaszczenia z góry, byśmy nie zapomnieli Twojego słowa. Postąp z nami miłosiernie, ale pomóż nam, Panie, podejść poważnie do tego, co dzieje się w naszych umysłach, nie tylko w naszym ciele. Chcemy dzisiaj mówić o tym, co dzieje się w naszych umysłach. Duchu Święty, daj mi szczególnego namaszczenia z nieba, bym głosił Twoje słowo zrozumiale i z autorytetem Bożym. By żaden diabeł ani duch kłamliwy nie przeszkodził w słuchaniu, o to proszę w imieniu Jezusa. Amen. Otwórzmy Księgę Izajasza, 58 rozdział. Mam nadzieję, że macie swoje Biblię. Przynoście je zawsze, kiedy przychodzicie do kościoła Times Square. Wysiadywanie jaj węża. Otwórzcie 58 rozdział Izajasza. Będziemy czytać z trzech rozdziałów Izajasza. Teraz chciałbym założyć fundament tego poselstwa. Może pomyśleliście, że tytuł tego kazania jest żartem, ale to nie żart. Tu jest mowa o chodzeniu w świętości przed Bogiem. Wysiadywanie jaj węża to biblijny termin i mówi w całej rozciągłości o chodzeniu z Bogiem w świętości. Odkrył utajony powód duchowego upadku, załamania ludu Bożego. Właściwie, jeżeli popatrzycie na wiersz pierwszy, rozdział 58, prorok tam mówi: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki i domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga. Bóg posłał Izajasza, by to przeszywające słowo napomnienia wygłosił do ludu, który szukał Boga. Popatrzcie na wiersz drugi. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi. Pomyślcie o tym przez chwilę. Są to ludzie, którzy według tego słowa swoje serca zwrócili do Pana, chętnie chodzili do kościoła, do domu Bożego. Biblia mówi, że szukali go codziennie. To było coś więcej niż niektórzy z siedzących tu robią teraz. Pragnęli poznać drogi Boże. Biblia mówi, że przyszli do proroka Ezechiela i mówili: chcemy słuchać słowa Bożego. Siadali przed prorokiem. Jego słowa były dla nich słodyczą. Słyszeli je, ale nie czynili. Lubili ich słuchać, ale nie postępowali według nich. Bóg posłał proroka Izajasza do tych ludzi, którzy szukali Boga codziennie, z przyjemnością słuchali jego słowa. Tam, mówi wiersz drugi, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga. W wierszu pierwszym Bóg mówi: wołaj na całe gardło, wspomnij mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wydaje się to niewłaściwe, by Bóg posyłał proroka do ludzi, którzy są na zewnątrz spragnieni Boga i jego słowa. Czy to jest właściwe? W rozdziale 59 wiersz 2 powiada: ale wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak, że nie słyszy. Popatrzcie, dlaczego Izajasz miał wołać jak głos trąby? To nie mała trąbka, to przeszywający głos. Czy uważacie, że pastorzy tego kościoła głoszą zbyt ostro? On powiedział: nie powściągaj się, niech to będzie głośne i wyraźne. Pokaż mojemu ludowi ich występki i grzechy. Jakiż to grzech można pokazać ludziom, którzy go szukają i wyglądają na zewnątrz, że chcą Pana całym sercem? Ten grzech to wysiadywanie jaj węża. Pokażę wam to, rozdział 58, 59, wiersz 5. Wylęgają jaja bazyliszka, to wąż. Wylegają jaja węża i przędą pajęczynem. Kto spożywa ich jaja, ginie. A gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. Myśli rodzą się w sercu. Nie zrozumiecie, co Duch Święty położył mi na serce dziś, jeśli tego nie zrozumiecie. To poselstwo poruszyło mnie i zmieniło moje życie, zmieniało przez ostatnie 2 tygodnie. Chcę, by i wasze życie dzisiaj zostało odmienione. Z obfitości serca mówią usta. Duchy zwodnicze i kłamliwe wkładają złe myśli do umysłu. Jeżeli z nimi nie rozprawimy się, kiedy są dopiero nasieniem, jeżeli ich nie zdepczemy, nie wyrzucimy, Biblia mówi, że pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech, kiedy jest wykonany, rodzi śmierć. Dlatego też Biblia mówi, że mamy odrzucić wszelkie złe myśli, kiedy tylko są zasiane, bo ziarno wzrośnie, jeżeli mu pozwolimy. Będzie jak jajo, a wewnątrz jest wąż. Jeżeli pozwolimy, by to jajo było wysiedziane, zacznie to chodzić po naszym gnieździe i zatruwać, aż wreszcie nas zniszczy. Ci ludzie zewnętrznie przychodzili do Boga, płakali przed Nim, ale ich myśli były daleko. Oni bawili się myślami, myśleli o złych rzeczach. Biblia wyraźnie mówi, że tym, który sieje kąkol, czyli te złe myśli, jest sam diabeł. To nieprzyjaciel nasiał kąkolu, to ziarno w umyśle zasiewa nieprzyjaciel. To musimy jasno zrozumieć. Bóg widzi, co dzieje się w naszych umysłach. Możecie przyjść na nabożeństwo takie jak to i mówić: czyż to nie jest wspaniałe? Ludzie chwalą i uwielbiają Pana. Ale Bóg patrzy na myśli. On patrzy na to, co myślisz, a nie tylko na twoje klaskanie i chodzenie do kościoła. Biblia mówi, że człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, co mówią nasze usta. To właśnie robili ludzie z 58 rozdziału Izajasza. Ofiarowali mu słowa swoich ust. Ich serca nie były przy tym, bo w swoich sercach wylęgali jaja węża. Pościli, modlili się, ale nie byli wysłuchani. Czytajcie następny wiersz. Rozdział 58, wiersz 3. Dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umacniamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Zrozumcie, o co tu chodzi. Oni mówili: myśmy szukali Boga codziennie, słuchaliśmy Jego słowa. Oni nie żyli w jawnym grzechu. Nie byli narkomanami, ani alkoholikami, nie popełniali cudzołóstwa, z wyjątkiem swoich myśli. Był tam jednak duch powodujący złe myśli. Ich modlitwy nie były wysłuchiwane. Pomimo postów nie mieli odpowiedzi. Mówili: dlaczego to wszystko robimy, kiedy z tego nic nie wychodzi? Chcę, przyjaciele, byście wiedzieli, że w złych myślach nie ma niczego nieszkodliwego ani niewinnego. Jeśli nie odrzucicie ich natychmiast, one zatrują i zniszczą waszą duszę. Wróćmy do Izajasza 55 rozdziału od wiersza 5. Wy, chłopcy z Teen Challenge, słuchajcie uważnie. Mam nadzieję, że macie wasze Biblię. Wiecie, że będziemy mówić na temat umysłu. Przeczytać 55 rozdział Izajasza, wiersz 5. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz. A narody, które cię nie znały, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana swojego Boga i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. I wiersz szósty. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zmiłował. I do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze. I drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu.
Here's another verse I want you to get. And I want you to listen to it very close. I'm reading, you don't have to turn there, but it's 2 Corinthians 10:5, and it goes glove in glove, hand in glove with this verse that I've just read to you.
W drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 5 wiersz. Pasuje jak rękawiczka do ręki z wierszem, który wam teraz przeczytałem. Zmuszając wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.
Casting down imaginations. And as soon as the devil puts that evil thought in your mind,
kiedy tylko diabeł wrzuci tą złą myśl w serce, unicestwiamy ją. Musimy ją rozdeptać z pomocą Jezusa Chrystusa i uwierzyć, że ona może być unicestwiona i zniszczona, kiedy dopiero jest nasieniem, zanim zacznie się wylęgać. Unicestwiamy wszelką pychę i myśl wynoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ten kontekst mówi o burzeniu warowni. Innymi słowy, Paweł mówi to, że jeżeli dasz takiej myśli nawet 30 sekund i pobawisz się z nią, ona zapuści korzenie i stanie się twierdzą. Mówiąc o warowniach, mamy na myśli często pornografię i tym podobne rzeczy, a Paweł mówi tu o myślach. Takie myśli mogą stać się warownią. W tym kontekście mówi o unicestwianiu złych myśli. Nie pozwólcie im stać się w waszym umyśle warowniami. Takimi warowniami są złe myśli. Chcę dzisiaj mówić o trzech rodzajach myśli, które są gniazdami szatańskimi. Są to jaja węża. W moim sercu też były one w przeszłości. Ale dziękuję Bogu, że On mnie od tego uwalnia. Chcę mówić o trzech rodzajach jaj węża, które się wylęgają i szerzą truciznę w życiu ludzi wierzących i niszczą życie chrześcijańskie. Po pierwsze, są myśli raniące. Są to myśli najbardziej niebezpieczne. Myśli o kimś, kto o tobie coś powiedział. Ktoś powiedział coś, co cię zabolało i zraniło. Kiedy przygotowywałem to kazanie, Duch Święty powiedział mi wyraźnie: będziesz mówił do tych, którzy będą bezpośrednio przed tobą, Dawidzie. Są to ci, których w przeszłości zraniono. Ktoś powiedział o tobie coś strasznego, coś cię zraniło i wtedy powiedziałeś sobie: ja nie mogę tego zapomnieć i przepuścić. Znam takie matki, które nie rozmawiały ze swoimi córkami przez 25 lat, bo córka powiedziała matce coś, co ją zraniło. Znam ojców, którzy nie rozmawiają z synami. Przyjaciele nieraz przestają z sobą rozmawiać, bo słyszeli, że coś o nich powiedziano. W swoim sercu zaczęli bawić się z tymi myślami. Poszli z nimi spać, odtwarzali sobie to ciągle na nowo. Ja otrzymuję wiele listów krytykujących mnie. Pisząc do setek tysięcy ludzi, otrzymasz zawsze coś krytycznego. Kiedy zacząłem prorokować, otrzymałem wiele listów z krytyką. Kiedy głosiłem tylko zbawienie i uwolnienie od nałogów, nikt mnie nie krytykował. Ale kiedy zacząłem mówić ludziom o ich grzechach, zaczęli mnie krytykować. Nazwali mnie kaznodzieją potępienia i innymi nazwami. Ludzie wysyłają różne anonimy. Ktoś poskarżał mnie, że mam ducha Jimmy Jonesa. Moja żona, kiedy przeczytała taki list, aż się podniosła. Przecież ja jestem jej mężem. Mówi, jak ktoś może tak pisać? Oni cię nie znają. Oczywiście, że mnie nie znają, bo nie napisaliby tak. Jeśli jest tam coś, co powinienem wiedzieć, to chcę to rozważyć. Ale ona mówi, ciekawe, kto to mógł być. Może dojdziemy po numerach kodu pocztowego. Niedawno wysłaliśmy nasz kalendarz świąteczny z naszym zdjęciem rodzinnym. Wysyłamy go do setek tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy list, który mnie zranił. Gdyż był to list od kogoś, kto nazywa się kaznodzieją uświęcenia. Napisał on, skreśl mnie z twojej listy z adresami. Nie wiem, o co mu chodziło, ale napisał, wyglądacie jak typowi kaznodzieje zielonoświątkowi. Może nie podobał mu się szalik mojej żony. Może był zbyt kolorowy, albo może uśmiechaliśmy się zbyt dużo. Nie wiem. On uznał, że to świeckość, a ja myślę, że moja żona wyglądała słodko. Spoglądała na mnie z miłością. To mnie wzburzyło wewnątrz. Wiecie, co powiedziałem mojej żonie? Kaznodzieja uświęcenia? Założę się, że ona w swoim sercu pożądliwość. Ale wiecie, ja wylęgałem jajo węża. Wylęgałem jajo węża. Wiecie, co Bóg kazał mi zrobić z każdym listem krytykującym mnie? Przeczytać. I jeżeli jest tam coś, co Duch Święty chce mi powiedzieć, przyjąć to, a resztę natychmiast wrzucać do kosza i nie poświęcać temu ani 10 sekund. Ja teraz mam nową kartotekę numer 13. To mój kosz na śmieci. Jeżeli ktoś chce mi napisać taki list, to pójdzie on od razu tam. Chyba, że jest tam coś, co powinienem usłyszeć. I proszę się podpisywać. Izajasz 59, wiersz 5. Gdy stłucze się takie jajo, wypełznie wąż. Niektórych tak łatwo jest zranić. Mówimy o nich, że mają cienką skórę, prawda? Przychodzimy do domu Bożego i jesteśmy obrabowani z obecności Bożej, Jego pomazania, bo odtwarzamy i przypominamy sobie coś, co ktoś nam zrobił. Może żona cię opuściła lub mąż i teraz siedzisz w domu Bożym i odtwarzasz sobie wszystko, co było o tobie powiedziane i co ci zrobili. Trudno ci od tego się uwolnić. Mówię ci, jeżeli bawisz się z takimi myślami, wysiadujesz jajo węża. To cię zatruje i obrabuje z obecności Bożej. To musi być usunięte. Niektórzy z nas tak łatwo się obrażają, aż kipią wewnątrz. Nawet w nocy, kiedy się budzimy, przypominamy sobie każde słowo. A to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Przeczytam Psalm 35, wiersz 11. Dobrze by było, żebyście to zobaczyli. Psalm 35, wiersz 11. To jest słowo prorocze mówiące o Jezusie, o Chrystusie. Pan nie chce, abyśmy podpłacali i abyśmy sami się mścili. On mówi, do mnie należy pomsta, ja odpłacę. Ty i ja nie mamy odpłacać. Coś wam najpierw powiem. Kilka lat temu, 3-4 lata temu, młody człowiek zadzwonił do mnie. Jego kościół oskarżył go o kradzież. $8,000 z kasy. Ten chłopak nie był dobrym organizatorem i nie zarządzał tymi pieniędzmi właściwie. Kiedyś był moim współpracownikiem. Mówi do mnie: bracie Wilkerson, 3 diakonów chce mnie pozwać do sądu. Ja zgodziłem się spłacić tę sumę, ale oni wyzywają mnie, rozgłaszając to po mieście. To mnie przeraziło, bo wiem, że nie można dotykać pomazańca pańskiego i ostać się. To niemożliwe. Przyjaciele, jeżeli jesteście w zborze, gdzie pastor nie jest taki, jaki powinien być, nie dotykajcie go. Zostawcie go. Módlcie się o niego i zostawcie go w rękach Bożych. Inaczej będziecie w wielkim niebezpieczeństwie. Ja napisałem list do tej rady zboru i zaoferowałem, że my spłacimy te $8,000. Oni jednak odpowiedzieli nie. Ja byłem przerażony, bo widziałem już wielu ludzi, którzy z tego powodu umarli. Napisałem do nich: nie dotykajcie tego człowieka, nawet gdyby on ukradł te pieniądze. Przebaczcie mu, niech Bóg go rozliczy. Jeżeli zgrzeszył, Bóg go rozliczy. A jeżeli nie usłuchacie, powiedziałem to w miłości, jesteście martwi. Przyjaciele, to jest udokumentowane. W ciągu 6 miesięcy jeden z nich umarł nagle na atak serca. Rok później drugi zmarł na chorobę, której nie mogli rozpoznać. Trzeci z nich chodzi po tym mieście z długimi włosami, rozszedł się z żoną, sprzedaje narkotyki i ma w uchu kolczyk. Ja powiedziałem temu chłopcu. On tak się na nich gniewał i mówił: oni mnie zrujnowali. Ja powiedziałem: nie myśl o tym. Zachowaj swoją słodycz. Nie idź z tym spać. Zostaw to. Jeszcze ty będziesz nad nimi płakał. Ten młody człowiek przetrwał. Bóg go przeprowadził, bo on zabił tego węża. Zmiażdżył go już w zarodku. On wyrzucił ze swojego systemu to nasienie. Jeżeli mąż cię opuścił i zaszkodził ci, mówił źle o tobie, zrujnował ci życie, nie walcz przeciwko niemu, nie szukaj pomsty. Przyjdzie dzień, kiedy będziesz oglądać straszny sąd świętego Boga. Zobaczysz, jak Bóg to załatwi. Zostaw to jemu. Módl się tylko do Boga. Nie obchodzi mnie to, kto ci zaszkodził, zranił. Zostaw to Bogu. Pewnego dnia zobaczysz Bożą sprawiedliwość, a wtedy zapłaczesz. Próbuję teraz pomóc żonie kaznodziei. Mąż ją odrzuca, kłamie o niej wszędzie. Próbuję wszystkich przeciągnąć na swoją stronę. Powiem wam coś. Jeżeli jesteś mężem i masz na oku inną kobietę, to nie trudno znaleźć powód do rozwodu. Możesz przekonać swoje dzieci, swoich przyjaciół i możesz z kobiety, z którą żyjesz, zrobić czarownicę. Przyjaciele ci uwierzą, ale przyjdzie dzień, gdy będziesz musiał z tego się rozliczyć. Powiedziałem tej kobiecie, tej młodej kobiecie: bądź cierpliwa, przyjdzie dzień, kiedy ty będziesz płakać nad swoim mężem. Zostaw to. Wyrzuć złe myśli ze swojego umysłu. Nie dopuszczaj ich do siebie. To są jaja węża. Nie wylęgaj ich. Wreszcie Psalm 35, wiersz 11. Powstają fałszywi świadkowie i oskarżają mnie o to, czego nie zrobiłem. Odpłacają mi złym za dobre. Jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem, a moja modlitwa wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opłakujący matkę. Chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciwko mnie. Niegodziwcy zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie, jak obłudnicy wyśmiewają się, zgrzytają na mnie zębami swymi. Teraz otwórzmy rozdział 41. Wiersz 41 wiersz 5. Wiersz 6. Nieprzyjaciele moi mówią źle o mnie. Kiedyż umrze i zginie jego imię? To jest słowo prorocze. Tak pewnie jak to, że tu stoję w imieniu Jezusa, w imieniu Pana Jezusa, są tu tacy, którzy noszą coś w sercu przeciwko przyjacielowi. Wasz bliski przyjaciel, który siedział przy waszym stole, zranił was głęboko, zasmucił waszego ducha. Ja wam mówię teraz, słuchajcie słowa od Pana. Nie może być wolności, nie może być zwycięstwa. Nie możecie wzrastać w Panu, nie możecie mieć Jego obecności, póki nie zabijecie tego węża. Nie wylęgajcie tych jaj. Wyrzućcie je. To was zniszczy, to was zje. Teraz mógłbym wezwać was tu do przodu do modlitwy i byłoby tu co najmniej 50 ludzi, ale zrobię to później. Jednak w imieniu Pańskim rozpraw się z tym teraz. Niech Słowo Boże wejdzie w twoje serce. Nie możesz iść dalej z takimi myślami w umyśle. Bóg chce cię od tego uwolnić. Jezus powiedział, byłem pieśnią na ustach pijanych na ulicy. Pijacy go wyśmiewali, śmiali się z jego ukrzyżowania. Był pieśnią pijaków. Niech sobie mówią, niech szydzą, ale nie pozwól, by to zniszczyło twojego ducha i duszę. Są tysiące chrześcijan dzisiaj opuszczających kościoły, bo zżera ich gorycz. Ktoś powiedział coś, co ich dotknęło. Biblia mówi, przewrotni mówią kłamstwa, a ich jad jak jad żmii. Mówią kłamstwa, kłamstwa bez końca. Biblia mówi, do mnie należy pomsta, ja odpłacę. Pewien kaznodzieja przyszedł do mojego biura w Teksasie kilka lat temu. Tak mnie zaszokował. Mówi, bracie Wilkerson, muszę ci coś powiedzieć. On był pastorem dużego zboru. Rozmawiałem z nim 20 lat temu telefonicznie. Prawie go nie znałem. Nie pamiętałem go. Myślałem, że w tej rozmowie telefonicznej on chciał pewnej porady i ja mu jej udzieliłem. Powiedział, ty mnie zraniłeś 20 lat temu i ja nosiłem ten żal w sercu przez 20 lat. Nie wiedziałem, że on pisze książkę, a to prawdopodobnie miał być jej ostatni rozdział. On nie mógł skończyć pisania tej książki na temat urazów, aż przyszedł do mnie. Płakałem nad nim, kiedy to usłyszałem. Powiedziałem, bracie, przez 20 lat nosiłeś ten ciężar? Jak to wpłynęło na twoją służbę, na twoje życie rodzinne? Co ja takiego zrobiłem? Jest to dla mnie szokujące, kiedy słyszę od ludzi po 15 latach, Dawidzie, ty zrobiłeś coś, czy powiedziałeś coś, co mnie dotknęło, zraniło. Byłem zraniony przez te wszystkie lata. Ludzie, których coś zraniło 15 lat temu, nawet nie pamiętam, o co chodziło. Żal mi takich ludzi. Taki człowiek niesie ten straszny ciężar, ten żal zżera jego duszę. Wtedy nie mogą oni przyjąć niczego, co ja mówię. Żadnego słowa proroczego, niczego, co Bóg mi daje, bo przez te wszystkie lata mają ten uraz stojący im na drodze. Nawet tu w tym zborze przychodzili i obejmowali mnie muzycy. Przychodzili i mówiąc, bracie Dawidzie, byłem taki wściekły na ciebie za twoje stanowisko na temat chrześcijańskiej muzyki rockowej. Ostatnio, mówi, Bóg wskazał mi, że moje nastawienie do ciebie jest niewłaściwe. Nie chciałem żadnego proroctwa, nie słuchałem żadnego proroctwa, które miałeś. Nie słuchałem żadnego kazania, bo byłem zły na ciebie za to, co powiedziałeś o muzyce rockowej. To może cię zabić, całkowicie zniszczyć. Po drugie, chcę mówić na temat myśli, które powodują strach. Wielu z was, którzy mnie teraz słuchacie, wylęga jaja tego węża. To paraliżujący strach. Biblia mówi, strach powoduje cierpienie. Jest tyle różnych strachów, że nawet nie będę ich teraz wymieniał. Ale wszystkie myśli straszące mogą być śmiercionośne, jeżeli nie rozprawimy się z nimi. Nasienie strachu ma w sobie chyba najwięcej trucizny. To jest najbardziej niebezpieczne. Miałem takiego przyjaciela w Teksasie, którego można nazwać perfekcjonistą. Jego ojciec był kapitanem w armii i wymagał perfekcji. On wzrastał z przekonaniem, że nigdy nie zdoła zadowolić swojego ojca. Potem nie mógł zadowolić swojej żony, w pracy nie mógł zadowolić szefa, tak przynajmniej myślał. Był on jednym z najzdolniejszych naukowców w Teksasie. Wiele razy rozmawiałem z tym bratem, bo on coraz bardziej pogrążał się w przygnębieniu. Wszystko, co ktokolwiek powiedział, on brał na serio. Był absolutnym perfekcjonistą. Może jesteś jednym z takich perfekcjonistów, idealistów i strach, że nie będziesz w stanie... Wreszcie odwrócisz się od Boga, tak jak on to zrobił. Uważał, że nie zdoła zadowolić Boga, że Bóg nigdy nie jest z niego zadowolony. Czytał Biblię godzinami, a zawsze, kiedy słyszał kazanie o świętości, był tak osądzony, myślał, że nigdy Boga nie zadowoli. Pamiętam, kiedy powiedział Dawidzie: mam chęć odebrać sobie życie. Jeżeli coś się wydarzy, ja ze sobą skończę. Wiedziałem, że mówił poważnie. Modliliśmy się, tyle razy z nim rozmawiałem. Nie było nic, co by mu można zarzucić. Absolutny idealista. Gdyby ktoś o nim powiedział coś albo krzywo na niego popatrzył, uważał, że jest całkowicie do niczego. Pojechał do Houston w Teksasie odwiedzić swoją matkę. Powiedział żonie do widzenia, uporządkował polisy ubezpieczeniowe, wszedł do pokoju, przyłożył pistolet do żołądka i popełnił samobójstwo. To mnie naprawdę zmartwiło. Obserwowałem tego ducha perfekcji. To, co wewnątrz tak strasznie go pchało. Ten strach. Niektórzy z was mają taki sam problem dzisiaj. Są tu żony, które boją się, że rozpadnie się ich małżeństwo, że stracą mężów. Słyszałem to w ubiegłych 2 tygodniach 3 razy od ludzi w tym zborze. Mówią: boję się, bo widzę, jak moi przyjaciele się rozwodzą. Z każdej strony, nawet przyjaciele, o których nigdy byś nie pomyślał, że mogliby się rozejść. Nagle przez telefon: zgadnij coś, Frank i ja rozwodzimy się. To cię zwala z nóg. Wreszcie żona mówi do męża: czy my jesteśmy następni? Ten straszny strach, a potem próbowanie wszelkich sposobów, by się podobać, by zadowolić, nawet kosztem straty własnej osobowości, by jakoś temu zapobiec. Są rodzice, którzy żyją w strachu, że utracą swoje dzieci przez narkotyki. Posyłacie ich do szkół. Przyjaciele, ja wychowałem 4 dzieci. Teraz mamy 5 wnuków i pracuję nad nimi. Rozumiem obawy, które wielu z was rodzice ma, szczególnie jeżeli dzieci chodzą do szkoły publicznej. Widzicie te problemy z narkomanią i alkoholizmem. Słyszę się o dzieciach 13-letnich, które przychodzą do domu i mówią, że są ateistami. Nasze szkoły są pełne humanizmu i mówicie: drogi Boże, czy one też przyjdą do domu pewnego dnia zimne, twarde i zwrócą się przeciwko mnie? To dzieje się z 13-14-letnimi dziećmi. Ich umysły są tak zanieczyszczone, postępują jak ateiści. Wielu rodziców żyje w takim strachu. Są tacy, którzy boją się, że utracą pracę. Słyszałem o kilku takich dziś rano. Niektórzy kiwają głowami. Straciliście pracę w wyniku tego, co dzieje się na giełdach. Boimy się. Ludzie mówią: co będziemy robić? Boimy się o ekonomię. W zeszłym tygodniu notowania spadły o 140 punktów i mówią, że będzie jeszcze gorzej. Nie wiedzą, co będzie jutro. Słuchamy tej troski o jutro i strach opanowuje nasze umysły. Co będę robił? Czy muszę wam coś powiedzieć o takim strachu? Czy mogę? Czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych było już wiele depresji? Co najmniej 5 wielkich depresji. A Bóg przeprowadził naszych rodziców i dziadków przez wszystkie. Nikt z nich nie zginął z głodu. Nikt nie zginął. Dawid mówi, mam już siwe włosy, a nie widziałem, by lud Boży żebrał chleba. My służymy wszechmocnemu Bogu, który jest miłującym Ojcem. Powiem wam, że nie możecie ani jednej takiej myśli dopuścić. Gdyby do tego doszło, On będzie z nami. Powiem wam jeszcze coś. Gdyby coś się załamało, Bóg nas zgromadzi i z pomocą Jego wierzący mieliby najwspanialsze spotkanie rodzinne. Byłaby miłość, jakiej nie widzieliście w życiu. Byłby duch miłości. Halleluja. Jest też strach przed chorobą. Mamy tu ludzi starszych, którzy nie mają rodziny. I kiedy słyszymy ich mówiących, dociera to do nas. Ja nie myślałem o tym, kiedy miałem 30 lat. Ale teraz, kiedy mam 55 lat, brzmi to wyraźniej. Słyszę o strachu, że ktoś zachoruje, a nie będzie się miał kto o niego zatroszczyć. Mógłbym wymieniać wiele innych. Jest strach przed chorobą. Za każdym razem, kiedy coś się pojawi, to rak. Wiecie, jaką pierwszą myśl diabeł podsuwa? Rak. Jeśli wasz syn był kiedyś narkomanem, teraz przy każdej grypie obawa AIDS. To pierwsza myśl, którą podsuwa diabeł. AIDS. Taki strach jest w całym mieście. Pamiętacie szczególnie wczorajsze nabożeństwo modlitewne studentów. Czy znają swoje miejsce w życiu? Inni znaleźli, a ja? Lata uciekają. Kiedy znajdę miejsce, gdzie czułbym, że moje życie nie będzie zmarnowane? Pozwólcie, że wam powiem. Możecie zapomnieć wszystkie formuły, jak przezwyciężyć strach. Biblia nie podaje formułki, jak zwyciężyć strach, ale wyraźnie mówi, co z nim robić. Nie ma wątpliwości. Staczamy duchową walkę z myślami strachu. To nie zabawa. Trzeba sobie to uświadomić. Słuchajcie, co mówi Biblia w 5 Mojżeszowej, 20 rozdział, 8 wiersz. Bóg widzi, że myśli strachu są tak zaraźliwe i niebezpieczne, że musi ich odizolować. Jeśli kto je ma, są one tak trujące, że zakażają innych. Jeśli kto jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swojego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci, tak jak swoje serce. To Bóg im powiedział, kiedy posłał ich do walki z nieprzyjacielem. Powiedział, że nieprzyjaciel będzie mocniejszy niż ci, których dotychczas widzieliście. Przeczytałem wam to. Nie bój się ich. Przeczytam wam to. Nie bój się ich, gdyż jest Pan z tobą, Pan Bóg twój, aby walczyć z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Rozumiecie, co mówi Bóg? Ja jestem waszym Bogiem. Ja mam wszelką moc i władzę, by was wybawić. Pójdziecie przeciw wrogowi i będziecie zdumieni. Będziecie patrzeć na te wozy żelazne i mówić, jak mamy to zrobić, kiedy nie mamy broni. Widząc to, będziecie mówić, nasza przyszłość jest beznadziejna. Pan powiedział, niech wasze serca nie upadają. Nie bójcie się. Będą konie, wozy i wojsko mocniejsze od was, ale wy nie bójcie się, bo Pan Bóg jest z wami, by was wybawić. To, co wy teraz widzicie przed sobą, jest jak te wozy. Za duże na was. Niemożliwe po ludzku. Beznadziejne. Bóg mówi, jeżeli twoje serce się boi, idź do domu i załatw to. Ale jeżeli pójdziesz do walki, jest tylko jedna rzecz, na której możesz stanąć. Na moim słowie obietnicy, że ja mam wszelką moc i władzę. I to wystarczy. Musisz uwierzyć w moje słowa, że chociaż nieprzyjaciel wygląda mocniejszy i wszystko jest przeciwko tobie, ja jestem Bogiem, ja jestem z Tobą. To wszystko, czego potrzebujecie, przyjaciele, to jest wszystko, czego potrzebujecie, przyjaciele, by rozprawić się ze strachem. W ten sposób go podepczecie i zniszczycie. Powiedzcie, ja służę Bogu, który ma wszelką moc i wszelką władzę i Bóg jest ze mną. Jeśli pokutowałeś i chodzisz w świętości, Bóg jest z tobą. Jeżeli Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam? Niech ekonomia się zawali, niech przyszłość wygląda czarno, niech wszyscy odejdą, przejdą obok mnie, ale Bóg jest ze mną. Ja jestem w Jego rękach i nikt mnie z nich nie wyrwie. Czy to wam daje trochę wiary? Wróćmy z powrotem do psalmu 27. Chcę rozgrzać wasze serca innym słowem. To mnie raduje. O wy wszyscy bojaźliwi, chowający te jaja węża w swoim sercu. Słuchajcie. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogoż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogoż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Halleluja! On ma miejsce schronienia dla każdego z nas. Przed AIDS, przed plagami. Powiedział, żadna plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Jeżeli chodzimy przed Nim z czystymi rękami i sercami, On dotrzyma swojej obietnicy. On mówi, ja mam dla Was miejsce ukrycia. Ja Cię ukryję przed ciosami języków. Chwała Panu. Wiecie, że takie myśli są niebezpieczne, bo oskarżacie Boga, że się o was nie troszczy. Mówicie, Bóg się o mnie nie troszczy, zapomniał o mnie. To niebezpieczne. Nie mogę zakończyć bez omówienia myśli pożądliwych. Może myślicie, że od tego, myśleliście, że od tego zacznę. Tamte są równie niebezpieczne, ale tu wielu z nas musi słuchać uważnie, bo każdy uczynek, zmysłowy czy przeteczny, wszystko, co nasze ręce lub nasze ciało czyni w kierunku przeteczeństwa czy zmysłowości, zawsze zaczyna się od myśli. Każdy narkoman i alkoholik wie, o czym mówię. Zostałeś od tego uwolniony fizycznie. Fizycznie już tego nie potrzebujesz. Możesz to przemóc. Możesz być uwolniony od więzów fizycznych. Ale są jeszcze więzy mentalne. Miałem innego przyjaciela, również w Teksasie. Pracował ze mną. Zaczął palić marihuanę, kiedy miał 7 lat w garażu swojego ojca. Od 7 roku życia przez 25 lat regularnie palił marihuanę. Dożył zbawienia. Był wspaniałym, miłym chłopcem. Ja go kochałem w duchu. Był dobrym mężem, dobrym ojcem, ale po dożyciu zbawienia wracał z powrotem. Upadał, znowu wracał i tak pokutował, grzeszył, pokutował i wyznawał. Wiecie, taka zabawa, ale wracał do nas znowu i ja go przyjmowałem. Kiedyś wysłaliśmy go do naszego ośrodka odwykowego w Illinois, Indiana. Kiedy wrócił, myśleliśmy, tym razem zwyciężył. O, jak on świadczył, łzy spływały mu po policzkach, po tylu latach. Fizycznie był on wolny, ale w umyśle miał jeszcze te jaja węża, które się wylęgały. Wiecie, co to było? Kiedyś ktoś go przekonał, taki znachor, że to jest dobre na jego astmę. On miewał takie ataki astmy i ten człowiek mu powiedział, że to jest lekarstwo, że to jest potrzebne dla jego ciała, by funkcjonować, by oddychać. Ta myśl powracała i powracała. Pewnego dnia wyszedł i to go zwyciężyło. Poszedł do najbliższego handlarza i zaczął znowu. Tym razem dał swoim dwóm synom i nauczył ich tego. Od tego czasu zostawił żonę. Ten człowiek jest stracony. Nie można już z nim porozmawiać. Ja i Bob rozmawialiśmy z nim w biurze. Kiedyś przekazałem mu proroctwo, że jego ciało zostanie zniszczone, aby dusza była zbawiona. On tyle razy pokutował, ale to ciągle było w jego myślach. Dlaczego tak jest, że tylu, którzy zostali wyzwoleni, wraca do starych nałogów? Dlaczego to jarzmo grzechu nie jest złamane raz i na zawsze? Dlatego, że ta zła myśl jest zasiana przez ducha kłamliwego i nie odrzucona natychmiast. Jeżeli jej dasz choćby 30 sekund, ona się zakorzeni i stanie się warownią. Dlatego też Bóg aż krzyczy na nas w Biblii: odrzućcie te myśli złe, wyrzućcie grzeszne wyobraźnie. W momencie, kiedy przyjdą, rozprawcie się z nimi, wzywajcie imienia Bożego. Musicie przyglądnąć się tym myślom, które przychodzą. To nie tylko wracają stare pragnienia, to nie tylko mówi moje ciało, to nie jest niewinne. To sam diabeł mówi. To nasienie diabelskie z piekła. To mnie zabije, zniszczy, jeżeli podtrzymam tę myśl przez moment. Upadnij na twarz, wezwij świętego Boga. Boże, Ty obiecałeś, że mnie wybawisz. Szatanie, ja tego nie przyjmuję, to pochodzi z głębi piekła. Rozpraw się z tym, bo to jest śmiertelna trucizna. Musisz sobie uświadomić teraz, że jest to duch kłamliwy i jeśli go przyjmiesz, stracisz rodzinę, życie i wszystko, co masz. Biblia mówi: sprzeciwcie się diabłu, a on ucieknie od was. Musisz mu się sprzeciwić przy pierwszej myśli, którą ci podsuwa. Chciałbym wam szybko przedstawić konsekwencje, co stanie się z osobą, która nie odrzuci takich myśli w chwili, kiedy przyjdą. Są cztery takie rzeczy, które można zobaczyć. Niektórzy z siedzących tu przeżyli to. Zauważcie te straszne konsekwencje, jeżeli nie zabijecie tych złych myśli. Biblia mówi w Księdze Izajasza w 59 rozdziale. Pierwsza rzecz. To twoje nogi będą biec do złego. Nie będziesz szedł, ale będziesz biegł. Nie pójdziesz do handlarza narkotyków, ale pobiegniesz. Wiersz 7, 59 rozdziału Izajasza. Ich nogi biegną do złego, śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich ścieżki. Czy wiecie, że mowa tu jest o wierzących, którzy odeszli od Boga, którzy wrócili do dawnych grzechów? Słuchajcie uważnie, to są ludzie, którzy byli kiedyś wolni, ale odwrócili się z powrotem do swoich nieprawości, bo nie rozprawili się z nimi. Moja żona Gwen miała 5 operacji na raka i kiedy była badana, byliśmy w szpitalu w Houston. Jaki straszny widok zobaczyłem. Przywieziono kobietę na wózku. Miała raka krtani i większość krtani jej wycięto. A tu miała dziurę, przez którą oddychała. Kiedy wieziono ją na wózku przed operacją, błagała o papieros. Dowiedziałem się, że miała raka odpalenia. Był to rak płuc i krtani. Nie mogłem w to uwierzyć. Jeden z sanitariuszy wyciągnął papierosy i ona wciągała ten dym przez tę dziurę. Charczała, wciągając ten dym. W drodze na salę operacyjną. Dlaczego? nogi biegną do złego. Żona pewnego kaznodziei w Detroit uciekła z innym mężczyzną. Dwoje małych dzieci płacze. Jej nogi śpieszą się do złego i płacz tych dwojga małych dzieci nie może powstrzymać mamy. Podobno ich kochała. Mąż ma złamane serce. Dlaczego? Bo to jajo się wylęgło. Bawiła się z tymi myślami. Miała tą pożądliwość przez długi czas. Bawiła się nią. Flirtowała. Teraz wąż się wykluł i ona jest zniewolona i biegnie do złego. Powiem wam coś. Jeżeli nie zabijecie tych myśli, przyjdzie dzień, kiedy nikt was nie zdoła powstrzymać. Czy znaliście takich wierzących, którzy byli delikatni, dobrzy? Ktoś, kogo znaliście, a kiedy spotkaliście ich za rok czy dwa, są tacy twardzi, zimni, że nawet nie można z nimi porozmawiać o Jezusie. Mówicie sobie, nie mogę w to uwierzyć. Jak mogli tak się zmienić? Ich nogi śpieszą do złego. To pierwsza konsekwencja, jeżeli tego nie zabijesz. Ten duch będzie cię ciągnął. Szatan wylęgnął tego węża, a ten duch będzie cię ciągnął. Bawiłeś się z nim, a teraz nie masz siły, by to opanować. Biblia mówi wyraźnie, ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich ścieżki. Nic ich nie powstrzyma, od tego czasu będą się niszczyć. Po drugie, Biblia mówi, że brak im pokoju. Wiersz 8. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Biblia mówi, każdy, kto z nimi pójdzie, również straci pokój. Jeśli masz męża czy żonę, którzy idą na kompromis, nie idź z nimi, bo i ty stracisz pokój. Pewna niewiasta w Kanadzie powiedziała mi, że jej mąż był dobrym wierzącym, ale odszedł od Boga i teraz chodzi po gospodach. Mówi, że jeżeli ja nie pójdę z nim, to mnie zostawi. Ja jej powiedziałem, niech sobie idzie. Ty nie idź z nim, bo stracisz swój pokój i zostaniesz zniszczona przez jego przemoc. Tak się dzieje. Nie tylko oni tracą pokój, ale wszystko, czego dotykają, jest zgubne. Wszystko im się nie układa, nawet w pracy. Utracili pokój. Niektórzy z was wiedzą, o czym ja mówię. To najbardziej niepewni ludzie na świecie. Kiedyś znali Boga, ale puścili na dziko swoje myśli. Stracili całkowicie pokój. Ci, którzy idą z nimi, również tracą pokój. Tak mówi Pismo Święte. Kto pójdzie z nimi, nie zna pokoju. Po trzecie, wiersz 9 i 10. Stają się ślepymi i chodzą w strasznej ciemności. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu, jak umarli w podziemnej krainie. Jeden z ewangelistów głoszących uzdrowienie, większość z was go nie zna. 20 lat temu był bardzo popularny na zachodnim wybrzeżu. Pewnego dnia przyszedł do mojego biura, usiadł. Próbowałem mówić z nim, ale był jak ściana. Chciałoby się krzyknąć. Czy jest tam ktoś? Nie można tam dotrzeć, jakby go nie było. Nie można było pomówić o Bogu. Wreszcie powiedziałem, Po co pan tu przyszedł? A on na to, nie wiem. Jakby go nie było. Na jednej z naszych konferencji pokutnych był pewien ewangelista. Gdybym wspomniał jego nazwisko, poznalibyście go. Wiele lat temu był znany z radia i telewizji. Oskarżano go o homoseksualizm i stracił swoją służbę. Kiedy uścisnąłem mu rękę, była jak zdechła ryba. Kiedy patrzyłem mu w oczy, nie było tam nic, tylko ciemność. Nie ma pokoju. Co się stało? Wąż się wykluł, a trucizna rozeszła się po ciele. Wreszcie, rozwija się w nich podwójna natura, bardzo zmienna. Popatrzcie na wiersz 11, na tym już zakończę. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i gruchamy jak gołębie. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Teraz popatrzcie. To jest syndrom niedźwiedzia i gołębia. Czy żyliście już z kimś takim, kto jest w jednej minucie niedźwiedziem? Może cię zabić, odgryźć ci głowę. Mają taki charakter, którego nie można zrozumieć. Pytamy, czy ty jesteś wierzący? Ryczą jak niedźwiedzie, a potem potrafią się odwrócić i w następnej minucie gruchać jak gołębie i mówić, przepraszam. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta kobieta tu w Nowym Jorku żyła z tym mężczyzną, który bił ją, aż zabił wreszcie swoje dziecko? Bił żonę i tak ją maltretował, że jest w szpitalu. Muszę ją operować. Widzieliście jej zdjęcie w gazecie? Dlaczego kobiety żyją z mężami, którzy je biją? Bo ci mężowie czasami są najdelikatniejszymi mężczyznami na świecie. Ryczą jak niedźwiedzie, a potem gruchają jak gołębie. Bóg tego nie znosi. Nie znosi takich dzikich posunięć, gdyż Duch Chrystusowy jest delikatny, dobrotliwy i długocierpliwy. Jeżeli siedzisz tu słuchając, a masz w sobie tego niedźwiedzia i gołębicę, Duch Chrystusa musi najpierw zabić tego węża w tobie. Dlaczego tylko żony mówią na to amen? Czy ja nie mówię prawdy? Znacie takich ludzi? Dlaczego? Poważne pytanie. Dlaczego? Z powodu tego, co dzieje się w myślach. Nie wystarczy przyjść do kościoła i przybrać pobożną minę. Nie mogę zakończyć na niedźwiedziach. Podam wam absolutnie pewną obietnicę, że żadna zła myśl nie musi się zrodzić w waszych umysłach. Chcecie ją usłyszeć? Zachowasz w doskonałym pokoju tego, kto swój umysł stale kieruje ku tobie. Halleluja. Zachowasz w doskonałym pokoju tego, kto swój umysł stale kieruje ku tobie. Jeśli przyjdzie jakaś myśl, pomyśl o Jezusie. Cokolwiek jest czyste, święte, sprawiedliwe, o tym myślcie. Ja głoszę wiele sądu, ale jestem nadal najszczęśliwszym człowiekiem w Ameryce. W moim sercu mam radość pańską. Gdybyście mnie widzieli dzisiaj u mojego syna. Śmiałem się, aż już nie mogłem. Radość pańska jest w moim sercu. Halleluja. Ci, którzy naprawdę chodzą z Panem, mają taką radość, bo mają ufność w Bogu. Bóg nad wszystkim czuwa. Wierzycie w to? Powiedzcie to. Bóg nad wszystkim czuwa. Jeszcze raz. Bóg nad wszystkim czuwa.
Halleluja.
On czuwa nad twoją pracą, rodziną. On nad wszystkim panuje. Dlatego przepaszcie biodra, myśli waszych. Bądźcie przemienieni przez odnowienie umysłu waszego. Halleluja. O, chwileczkę. Psalm 121. Pierwszych 5 wierszy. Przeczytajmy to na zakończenie. Weźcie to z sobą do domów i wykrzykujcie radośnie. Za każdym razem, kiedy przyjdzie zła myśl, weź psalm 121. Zaznaczcie to sobie w Biblii i za każdym razem, kiedy szatan przyjdzie, rzućcie tym w niego. Zatrąbcie w trąbę. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Halleluja. Chwała Bogu. Czy Czy jesteście gotowi dzisiaj zniszczyć te jaja węża i powiedzieć: w imieniu Jezusa już mam tego dość? Modlitwą mojego serca jest to, by w tym miejscu Bóg zstąpił z oczyszczającą mocą, oczyścił nasze myśli. Czy masz w sercu zawiść? Czy zostało to ziarno gorzkości zasiane w twoim umyśle? Może strach, bunt, pożądliwość? Nie chcę, byście tu wychodzili, jeżeli nie traktujecie tego poważnie, ale możecie przyjść i powiedzieć: bracie Wilkerson, Bóg dał ci to poselstwo dla mnie. Tego potrzebowałem. Potrzebuję uwolnienia. Nie wyjdę z tego miejsca takim, jakim wszedłem. Wiesz, że jeżeli to tak zostawisz, to cię zatruje. Powiedz: Boże, mam już tego dość. Składam to u twoich stóp. Nie kłam Duchowi Świętemu. Nie mów, że to dla kogoś innego. Czy masz tego ducha perfekcjonizmu lub jedną z tych rzeczy, o których mówiłem? Rany, blizny. Przyjdź tutaj i módl się. Chcę być wolny. Módl się. Jeżeli odchodzisz od Boga, jesteś zimny, przyjdź. Bóg dzisiaj wielu ludzi uwolni. To jest chwila dla ciebie. Bóg uwolni i ciebie. Amen.